Lasst uns beginnen, indem wir Lied 680 anstimmen. Lied 680.
Rozpocznijmy pieśnią numer 680. Bliżej, mój Boże, do Ciebie. Śpiewajmy to w wierze. Bliżej, mój Boże, do Ciebie. Bliżej do Ciebie. I gdy troska mię przytłacza, grożą mi, pomimo tego krzyża i hańby, to jest mą nadzieją, bliżej do Ciebie, Boże mój. Gdy noc mnie zastanie, tak jak Jakuba, i gdy znajdę na spoczynek tylko kamień, tutaj w moim śnie jest tylko jedna tęsknota na zawsze. Bliżej do Ciebie, Boże mój, bliżej do Ciebie. I gdy ta wąska ścieżka idzie stromo w górę, to wiem, że ona prowadzi do nieba, do chwały. Aniołowie, tak wspaniali, witają już z wysokości. Bliżej do Ciebie, Boże mój, bliżej do Ciebie. I gdy noc przeminie i słońce zaświeci, powierzam się Tobie na nowo przed Twoim tronem. I buduję mój ołtarz Tobie i raduję się tutaj, bliżej do Ciebie, Boże mój, bliżej do Ciebie. I gdy Twoja droga jest mi jeszcze zakryta, oby tylko moje pragnienie było spełnione, bliżej do Ciebie. I gdy moja pielgrzymka się skończy, wtedy będę wzniesiony w górę, bliżej do Ciebie, Boże mój, bliżej do Ciebie. Zaśpiewamy jeszcze drugą pieśń, 682. Gdy ta droga tu na dole jest wąska i kamienista, raz ujrzymy króla. Szybko zniknie ostatni cień, gdy ujrzymy króla. Tak, ujrzymy króla i z radością będziemy przed nim stać. Przez jego krew uwolnieni, na wieki, po wszystek czas, będziemy widzieć króla. Po udrękach życia, strachu, potrzebie i hańbie ujrzymy króla. Tam, gdzie nie ma rozłąki i na wieki będziemy szczęśliwi. I jego, naszego króla, będziemy widzieć. Tak, ujrzymy króla. I z radością przed nim staniemy. Przez jego krew uwolnieni na wieki, po wszystek czas, będziemy widzieć króla. Gdy zwycięski sztandar będzie powiewał, wtedy ujrzymy króla, gdy po gorącym dniu słońce zajdzie. Ujrzymy króla. Tam ze wszystkimi drogimi, którzy odeszli przed nami. Z nimi razem ujrzymy króla. W wiecznych mieszkaniach, gdy tam będziemy w domu, ujrzymy króla. Tak, ujrzymy króla. Z radością będziemy stać przed nim. Przez jego krew uwolnieni. Na wieki, po wszystek czas, będziemy oglądać króla. Chwała i dzięki naszemu Bogu za to, że to nie tylko śpiewamy, ale możemy w to wierzyć z całego serca. Ta godzina nadejdzie, ten moment nadejdzie, w którym te słowa się wypełnią, które nasz Pan powiedział. On powiedział, gdy został zabrany z ziemi, powiedział: idę, aby przygotować wam miejsce i przyjdę znów, aby zabrać was do siebie. I to z pewnością się stanie, bo niebo i ziemia przeminą, ale jego słowo pozostanie na wieki. I na tym możemy budować i ufać. I jesteśmy tak szczęśliwi, że możemy to z radością śpiewać. Tak. Ujrzymy króla, z radością będziemy stać przed nim, przez jego krew uwolnieni. To jest ta sprawa, bracia i siostry. Kto nie jest uwolniony przez krew Pana, nie może ujrzeć króla. Ale tego, którego uwolnił, ten którego On uwolnił, ten może go oglądać. Chwała Jemu, Jego imieniowi. Chciałbym krótkie Słowo Boże przeczytać przed modlitwą. Powstańmy do tego. Z drugiego listu do Koryntian, 13 rozdział, tylko 11 wiersz chcę przeczytać. Drugi do Koryntian, 13, od wiersza 11. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi. Doskonalcie się. Weźcie sobie napomnienie do serca. Bądźcie jednomyślni. Zachowujcie pokój. A Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Aż dotąd to drogie Słowo Boże. Módlmy się teraz. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z całego serca i za ten wieczór. Dziękujemy Tobie za Twoją potężną obecność. Panie, odczuwamy już teraz, że Ty jesteś nam bliskim, że jesteś bliski tym Twoim i Ty mieszkasz tam, gdzie jesteś uwielbiany między ludem Twoim. Panie, my nie tylko śpiewaliśmy, ale wierzymy z całego serca, że Ty przygotowałeś miejsce Twemu ludowi. Dziękujemy Tobie, Boże. My wiemy, że ta ziemia wkrótce będzie zniszczona. Ale, Panie, my wiemy, że Ty Twemu ludowi coś przygotowałeś, Panie. I dlatego zgromadzamy się tutaj razem, abyś mógł nas zapomnieć przez Twoje drogie i święte Słowo. Żebyś Ty nas mógł przyprowadzić do porządku. Tam, gdzie nas chcesz mieć. Daruj łaski nam dziś wieczorem. Zabierz od nas wszystko, co Tobie się nie podoba. Z mojego serca, z naszych serc, z moich myśli, z naszych myśli, z nas wszystkich. Panie, czuj Ty się dobrze pomiędzy ludem Twoim i między nami, Panie. Prosimy Ciebie z głębi serca, bądź nam łaskaw. Bądź nam bliskim, Panie. Przyjmij teraz chwałę i uwielbienie i cześć. I wysłuchaj nas, Panie. Jesteśmy ludem Twoim, trzodą Twojej ręki. Alleluja. I my wierzymy, że Ty dzisiaj wieczorem nas potężnie pobłogosławisz, Panie. Ty już nas pobłogosławiłeś i nadal będziesz błogosławił. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Proszę, aby chór teraz przyszedł zaśpiewać ku chwale Pana. Moje życie było gonitwą za szczęściem. Ja nie wiedziałem nic o Bogu i o Golgocie. Część mojej drogi życia była już za mną. Gdy Bóg mnie szukał, ja w końcu powiedziałem tak. To był najwspanialszy dzień, który Bóg mi kiedykolwiek dał. Gdy Jezus przyszedł do mojego ziemskiego, ciemnego istnienia, to był najwspanialszy dzień, który Bóg mi kiedykolwiek dał. Gdy Jezus przyszedł do mojego ciemnego, ziemskiego istnienia. Szukałem radości i szczęścia w tym świecie. Ale sława i bogactwo nie uwolniły mnie. Me serce szukało bez przerwy tego pokoju, dopóki nie poznałem, do czasu, aż w końcu poznałem, że jedynym miejscem spoczynku jest Jezus. To był najwspanialszy dzień w mym życiu, gdy Jezus przyszedł do mego ciemnego, ziemskiego istnienia. To był najwspanialszy dzień. Tak szczęśliwym jak w Jezusie moje życie nie było nigdy. On dał mi wszystko, czego me serce pragnęło kiedykolwiek. I gdy dzisiaj wspominam na tą drogę życia wstecz, wtedy wiem, że Jezus przyniósł mi największe szczęście. To był najwspanialszy dzień, który Bóg mi kiedykolwiek dał. Gdy Jezus przyszedł do mego ciemnego, ziemskiego życia, istnienia. To był najwspanialszy dzień, który Bóg kiedykolwiek mi dał. Gdy Jezus przyszedł do mojego ziemskiego życia. Chwała i dzięki Panu. Ja moje oczy zamknąłem i serdecznie się cieszyłem z tego, i ja myślę, że my wszyscy moglibyśmy dalej słuchać i cieszyć się z tego, co Bóg przygotował i co raz będziemy oglądać. Pan powiedział, ja idę, aby przygotować wam miejsce i przyjdę znów, aby was zabrać do siebie, abyście i wy tam byli, gdzie ja jestem. I niektórzy dzwonili, którzy cieszyli się szczególnie z tych zgromadzeń, które mieliśmy. I one stały się im największym błogosławieństwem. My jesteśmy Panu wdzięczni za to. I brat Schneider dzwonił i oznajmił nam, że brat Klose odszedł. Wielu z nas zna brata Klose z Haiga. I to było jego pragnieniem, ostatnim życzeniem, abyśmy prowadzili tę ceremonię pogrzebową i tak dalej. I przemawiali do ludzi tam zgromadzonych, ale jego krewni nie życzą tego sobie. I tak pozostawimy to Bogu, co On uczyni. My naszą część uczyniliśmy. Nasz brat jest u Pana. Co się dalej stanie, to musimy także Bogu pozostawić. Nie wszyscy mogą znieść prawdę, nie wszyscy są przeznaczeni na to, aby ją słyszeć. I każdy musi znaleźć to miejsce, które mu przez Boga zostało przeznaczone. I wiecie, my w tych zgromadzeniach, może ja, rozmyślałem o tym, jak mają wyglądać te następne podróże i ja wiedziałem, gdy Bóg zechce, w styczniu udam się do Nepalu i także do Indii, ale między pierwszymi listami, które czytaliśmy, było zaproszenie do Korei, Japonii, Tajlandii i że gdy Bóg zechce, odbędzie się to w lutym. Jesteśmy Panu wdzięczni za to, że otwiera drzwi aż do kończyń ziemi. I że Jego Słowo może być niesione i zwiastowane. To jest wielka łaska. W tych dniach Pana, w czasach apostołów, był potrzebny wielki trud, aby przejść z jednego kraju do drugiego. Dzisiaj wsiadamy do samolotu i wysiadamy. Możemy zacząć głosić. I te rzeczy bardzo szanujemy. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że mogą być używane że są pomocne ku zwiastowaniu Słowa Bożego. Proszę, abyście się modlili za mnie, bo jeszcze nie byłem w tych krajach i gdy Bóg, jak to wygląda, Bóg pobłogosławi. Ja zostałem nawet zaproszony, aby tam przemawiać w największym zborze zielonoświątkowym świata. Zobaczymy, co to będzie. Bóg wie. I brat Branham powiedział raz, ja nie idę tam z powodu tego kaznodziei tamtejszego, ale dlatego, że w tamtym zborze jest także nasienie Boże. Tam się znajduje nasienie Boże. Nie dla denominacji, ale dlatego, że tam jest nasienie Boże, które musi być wywołane stamtąd. Dlatego on tam szedł. I dlatego idziemy i my tam. Nie dlatego, że z jakąś denominacją się identyfikujemy, ale po to, aby to wołanie Boże się mogło rozleć. I to jest to ostatnie wołanie. To wiemy wszyscy. To jest koniec czasu końca. To jest ostatnie wołanie, które się rozlega. I błogo wszystkim, którzy to słyszą. I jeszcze bardziej błogo tym, którzy posłusznie za tym idą i mówią, Panie, tutaj jestem. Tu jest moje życie. I każdy raz, gdy słyszy się o tym, że ktoś odchodzi, wtedy, że ktoś umrze, wtedy stawiamy to pytanie, co jego życie w tym świecie znaczyło, komu stał się błogosławieństwem. To jest to, co płaci, nie to, co pozostaje za nim. Nawet gdy ktoś jest wielkim budowniczym i pozostawił może jakiś majątek, o tym może o to się kłócą ci pozostali, ale gdy ktoś pozostawi coś boskiego, o tym nie ma żadnej, nad tym nie ma żadnej kłótni. Kto to przyjmuje, ten to ma, kto odrzuci, wychodzi na pusto. Idzie z niczym. I dlatego jesteśmy wdzięczni za to, że możemy nosić skarb w naszych sercach, kosztowny Boży skarb. I to mnie jeszcze porusza, co rozpatrywaliśmy z tą ofiarą, z przymierzem, które Bóg z nami zawarł. I gdy przypomnicie sobie na to, brat Branham uczynił to porównanie w pewnym kazaniu. On powiedział, w Starym Testamencie, gdy ten ofiarujący przynosił ofiarę, wtedy ta krew właściwie się przelała i grzech został przejściowo czy czasowo zakryty, ale to życie nie mogło przyjść z powrotem na tego, który ofiarował. I on powiedział, u Jezusa Chrystusa to było inaczej. On swoje życie ofiarował, Jego krew przelał, przelał swoją krew i Jego życie przez Jego ducha przyszło z powrotem na wszystkich, dla których płaci Jego ofiara, dla wszystkich, dla których On się jako ofiara oddał, oddał w ofierze i dla wszystkich, dla których płynęła Jego krew, na nich przychodzi Jego życie z powrotem. I to jest dowodem tego, że ta ofiara i dla nas jest płatną i że Bóg uczynił to, co sobie zamierzył. I także nasza wiara nie ma tylko słów, ale Boże potwierdzenie. I ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważnym, aby nasza wiara była nie tylko zawarta w jakimś wyznaniu, ale w przeżyciu z Bogiem. W prawdziwym przeżyciu z Bogiem. I gdy te słowa na wprowadzeniu w tym wierszu były czytane, ja przeczytałem w wierszu 5 i tam jest napisane: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. Tutaj pisze Paweł: poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. I tu musimy powiedzieć, że nasz Pan w swoim ostatnim nakazie czy przykazaniu powiedział: tym, którzy, czy przy swoim ostatnim rozkazie powiedział: tym, którzy wierzą, będą towarzyszyć znaki cuda. I my nie możemy cofnąć się przed wrogiem. My chcemy z pomocą Bożą stanąć na tej ziemi obietnic w pełnej pewności wiary, postawić się na obietnicach Bożych i w naszym sercu być przekonanym o tym, że Bóg je wypełni, dlatego że On poręczył za to. My czasami jesteśmy zatroskani, jak to ma być, jak gdybyśmy te rzeczy sami musieli czynić. Ale gdy ktoś inny to czyni, dlaczego mamy my troszczyć się o to? Nasze zadanie jest zawarte w tym, aby wierzyć, że On to nie tylko uczyni, ale już uczynił. To jest dokonane dzieło zbawienia na duchu, duszy i ciele i wszystkie obietnice Boże są tak i amen. My za chwilę przejdziemy do kilku miejsc Biblii, ale tutaj w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w 15 wierszu jest napisane: ja zaś jak najchętniej sam na koszta łożyć będę i samego siebie wydam za dusze wasze. Czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez was mam być miłowany? Paweł się ofiarował dla Pana, dla zboru żywego Boga. On chciał wydać się na ofiarę, w ofierze. On chciał się w pełni ofiarować i powiedział: że samego siebie wydam za dusze wasze. I także i my musimy być gotowi, aby wydać się w ofierze i aby uczynić to, co jesteśmy Bogu winni. I w wierszu 20. Obawiam się bowiem, że gdy przyjdę, zastanę was nie takimi, jakimi bym chciał i że wy również nie znajdziecie mnie takim, jakim chcielibyście. lecz że może będą swary, zazdrość, gniew, zwady, oszczerstwa, obmowy, nadymanie się, nieporządki. I tego nie przeoczył, ale już z wyprzedzeniem zostało to powiedziane. Duch Boży niczego nie zapomniał. Duch Boży ten stan, on już znał ten stan, który był w zborze i miał być w międzywierzącym. I z wyprzedzeniem mógł to powiedzieć. Paweł nie musiał dopiero tam przyjść i widzieć, co miało być, ale przez ducha on już wiedział, co tam jest. I to cudowne słowo na końcu 13 rozdziału, tak jak nam to było czytane. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca. Bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Z tym kończy Paweł, w tym, że zwraca to słowo do braci. Do braci, którzy dają się przyprowadzić do porządku. Do braci, którzy są gotowi przyjąć napomnienia. Do braci, którzy przyjmują na siebie pouczenie, dlatego że przed Bogiem chcą się ostać. Ten pierwszy stan jest ten ogólny stan, tym ogólnym stanem. A ostatni stan jest tym stanem tych, którzy znaleźli łaskę przed Bogiem. I on mówi tutaj, bądź, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni i zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. I tego pragniemy, aby Bóg miłości i pokoju był z nami. Ja chciałbym z listu do Hebrajczyków 9 rozdział przeczytać z tym tematem. Chciałbym tutaj kontynuować z tym tematem, który rozpatrywaliśmy w przeszłych dniach, a później przejść do Starego Testamentu. Tutaj u Hebrajczyków 9 rozdział od wiersza 18 czytamy. Dlatego i pierwsze przymierze nie zostało zapoczątkowane bez rozlewu krwi. Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów wraz z wodą, wełną szkarłatną i chyzopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud. Mówiąc, to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. To słowo, które w Nowym Testamencie jest napisane, ale ze Starego zostało przejęte, to ma nam wiele do powiedzenia. Bóg zawarł przymierze z ludem izraelskim. Prorok Mojżesz czytał wszystko, co Bóg jemu przekazał i wszyscy mówili amen na to. I on zanurzył to w krew i pokropił lud, pokropił księgę. Księgę Przymierza, tą krwią. Bóg już w Starym Testamencie to, co przyobiecał i przyrzekł, to już ze sobą nawzajem połączył. Mianowicie Jego Słowo i Jego lud. Mianowicie przez tą jedną krew, która została przelana. Mianowicie przez tą krew Przymierza. To oboje należy razem. Bóg dał swe Słowo i w Jego Słowie są obietnice i przymierze. I On wziął tą krew i oboje tą krwią pokropił. Księgę i także lud, z którym to przymierze zostało zawarte. I ja myślę, że to jest bardzo ważną sprawą. Gdy Jezus u Mateusza 26 powiedział, to jest nowe przymierze w mojej krwi, wtedy On nie potrzebował już dać dalszego wyjaśnienia. Każdy wierzący Żyd wiedział, co przez to było myślane. I bardzo często żałuję, że niewystarczająco mówimy o tym, co Bóg ukazał w tych, czy nie znamy dość wystarczająco w tych, to, co Bóg pokazał już jako obrazy w Starym Testamencie, aby pojąć całe znaczenie w Nowym Testamencie. I On tą księgę pokropił i także ten zbór, czy lud. W Nowym Testamencie stoimy pod przykryciem krwi baranka. Jesteśmy z Bogiem pojednani. Jesteśmy Jego ludem przymierza. I gdy w Starym Testamencie czytamy, tam jest napisane, Bóg wybrał lud ze wszystkich narodów. Ten najmniejszy, ze wszystkich narodów ten najmniejszy. Ale właśnie z tym ludem zawarł to przymierze. Ale nie tylko to, nie tylko ta księga i ten lud, ale cały namiot i wszystkie te naczynia, które były do służby dla Boga przeznaczone, zostały także w ten sam sposób krwią pokropione. Wszystko, co przed Bogiem się znajdowało, aby spotkać Go. Wszystko, co w Jego domu było i w Jego obecności, do Jego obecności miało przyjść, to zostało pokropione z krwią, tą krwią. I przez tą krew to dojście do Boga zostało uwolnione. Gruntownie wszystko, co do starotestamentowego czy nowotestamentowego zboru, co do służby Bożej należy, wszystko jest pod tą krwią pojednania, pod tą krwią baranka. Ale nie tylko to, ale to przymierze, które Bóg z nami zawarł, to przymierze stało się prawomocnym w tym, że ta krew baranka się przelała. I ja myślę, że my musimy w końcu pojąć, tak jak to wtedy było, tak jest i teraz. Ten baranek paschalny został zabity i przez to wszystkie rozprawy z Faraonem były zbędne. Mojżesz szedł, rozmawiał z nim i przyszedł z powrotem. Szedł tam, znowu rozmawiał i przyszedł z powrotem. A serce Faraona stawało się coraz twardszym. I szedł znowu tam i próbował z nim mówić. I lud Boży ciągle więcej był przytłaczany. Ale potem nadszedł ten punkt, w którym Pan powiedział do Mojżesza, powiedz Izraelitom, aby każdy zabił baranka. I w tym momencie wszystkie rozprawy z Faraonem były zbędne, niepotrzebne. To było Boże działanie. Boże działanie. Bóg to zakończył i uczynił nowy początek, gdy ta krew baranków się przelała i na futrynach drzwi została naniesiona. I dzieci i lud izraelski mógł wyjść. Pan Jezus w swojej służbie uczynił także wiele znaków i cudów, ale to wykupienie stało się na krzyżu na Golgocie. On uzdrawiał trędowatych, ślepym dał wzrok, wzbudzał zmartwych. To było wszystko cudowne rzeczy, wielkie znaki. Ale ta decydująca godzina, ten dzień przez Getsemane na Golgotę, ta droga. I tam na Golgocie, może w Getsemane bojowanie i bój, ale na Golgocie, tam gdzie ta krew się przelała, tam był koniec wszelkiego bojowania, wszelkich rozpraw. Tam ta głowa węża została zmiażdżona, zdeptana i to przymierze z Bogiem zawarte i lud Boży może wyjść na swobodę. I ja nigdy więcej nie słyszałem, żeby Mojżesz po tym, gdy baranki były zabite i lud wyszedł, że tam nie było już żadnej rozprawy z Faraonem, żadnej rozmowy. To już nie było potrzebne. Ta sprawa była przez Boga załatwiona, zakończona, włożona do akt. Lud izraelski wyszedł. I gdy Faraon ze swoją armią szedł za nimi, aby ich zniszczyć, został przykryty przez falę Morza Czerwonego. Drodzy, chcemy sobie to przedstawić. Na krzyżu na Golgocie, tam stało się to zwycięstwo Boże w Baranku Bożym Jezusie Chrystusie naszym Panu. Tam to zostało darowane raz na zawsze. Nie potrzeba już że ani jednej jakiejś rozmowy czy rozprawy. Ta rozprawa została zakończona. Ten wyrok sądu został wypowiedziany. Ta kara leżała na nim, abyśmy otrzymali pokój. W jego ranach jesteśmy uzdrowieni. Jesteśmy wykupieni. On, nasz Zbawiciel, Baranek Boży, zapłacił tą cenę na krzyżu na Golgocie. Faraon i jego armia to zatonęło. Oni zatonęli. Ale dzieci Izraela przeszli suchą stopą na drugą stronę i byli żywieni przez Boga, zachowani przez Boga. Drodzy, gdy to już w tym jako obraz, ta krew baranka, który został zabity w domu Izraelitów, gdy to było już tak zakończoną sprawą, czymś tak cudownym, co jest wtedy, w tym momencie, gdy ten Baranek Boży na krzyżu na Golgocie zmarł? Czy mamy tutaj rozprawiać się z wrogiem, czy z nim jakoś jakieś rokowania prowadzić? Nie wiem dlaczego, po co i o czym. Nasz Pan z nim się rozprawił. I to, co w pierwszej Mojżeszowej 3:15 jest napisane, on ukąsi cię w piętę, ale ty zdepczesz mu głowę. To na krzyżu na Golgocie się stało. Lud Boży wyszedł na swobodę i nikt nie potrzebuje pozostać z tyłu. I tak jak wtedy czytaliśmy, ten głos trąby się rozlegał w tym dniu pojednania i wszyscy, którzy byli w niewoli, mogli wyjść na wolność. Tak i my chcemy tą trąbę Ewangelii dąć w nią, aby wydała głos, aby wszyscy słyszeli ten wyraźny głos zwycięstwa. Te słowa zwycięstwa, to poselstwo zwycięstwa naszego Boga przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Aby wyruszyli w drogę, aby na spotkanie Boga. Przeczytajmy jeszcze od wiersza 24. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej. Ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie. Podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Czy czytaliście tu ze mną? Dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I to jest cudowne słowo. Nasz Pan jest arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Melchizedek nie miał ojca ani matki, nie miał początku ani końca. On był królem Salemu, królem pokoju, panem chwały. I on stał się człowiekiem, przyjął postać sługi i oddał samego siebie na ofiarę. On nie potrzebował każdy raz, co roku, ale raz na zawsze wystarczyło. Ta Boża ofiara jest jednorazową ofiarą i płaci dla wszystkich w każdy czas. Dla wszystkich, którzy to w wierze przyjmują. I tu jest napisane, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawić teraz za nami przed obliczem Boga. Po raz pierwszy przyszedł, aby przebaczyć, aby grzesznikowi dać możliwość zbawienia i wieczne życie darować, a po raz drugi on przyjdzie, aby tych ułaskawionych i tych, którzy przyjęli tą ofiarę dla siebie, zabrać do domu. Wszystkich tych, którzy tą krew baranka w wierze przyjęli dla ratunku duszy swojej, tych Pan zabierze do siebie. Pan ma trzodę tu na ziemi, która jest obmyta w krwi baranka. Nie ile wiemy, ale czy dożyliśmy tego, co jest potrzebne do wieczności, aby ostać się przed Bogiem. I my tak wiele słyszeliśmy, za to jesteśmy Bogu wdzięczni. Teraz chcemy dożyć. Chcemy przyjść bliżej do Boga. Chcemy stać się trzodą, w której On ma upodobanie, która jest dla Niego, dla siebie nawzajem. Ludzie, którzy noszą istotę Jezusa w sobie, którzy wewnętrznie zostali przekształceni i dosyć często już mówiliśmy, kto nie został wewnętrznie przekształconym, ten czeka na przemienienie ciała na próżno. Wiele milionów śpiewa o zachwyceniu. Oni czekają na to, aby mieć udział w tym. I to nie ma być jakimś straszeniem kogoś, ale będzie wielkie rozczarowanie. Nie ma wątpliwości co do tego. Kto w swoim sercu i w swojej duszy nie został przemienionym, ten czeka na próżno, na przemienienie ciała. Po pierwsze, musi stać się to w nas, zanim to na nas może się stać. I nam jest powiedziane u Rzymian w 8 rozdziale, gdy duch tego, który Chrystusa z martwych wzbudził, mieszka w naszych śmiertelnych ciałach, wtedy i my będziemy przemienieni. I Paweł to mówi, czym są ci i co mają do przedstawienia, którzy chodzą w tym ziemskim i cielesnym. Także ci mają jako dowód, którzy owoc ducha noszą. I tylko ci mogą to nosić, którym jest to dane. Jak u Galacjan 5 jest napisane. Owoc ducha jest zawarty w radości, przyjaźni, wierności, pokorze, łagodności. Przeciwko takim owocom zakon nie może skargi wznieść. Gdy może ta jedna myśl tutaj jeszcze może być włączona. Wszędzie tam, gdzie jest mowa o owocu, tam powinniśmy trochę porozmyślać. Nie możemy iść do jakiegoś drzewa i mówić dobrymi słowami do niego, aby zaczął nosić owoce. Gdy jest drzewem noszącym owoc, są drzewa, które jeszcze nigdy owoców nie nosiły i także nigdy nie będą nosił owocu. Czy to jest jakaś choinka, czy sosna. Jest wiele drzew, które nie są owocowymi, ale są także drzewa, które noszą owoc. I tam, przed tymi drzewami owocowymi, nikt nie musi zatroskany się postawić i prosić, czy byłoby tak dobre, aby przynieść owoc? Nie. To jest po prostu drzewo owocowe. I dlatego, że jest drzewem owocowym, wtedy to ten sok życia płynie w nim i to życie, które przenika do niego, przynosi owoc. Nie jakieś dobre słowa, nie jakiś wiatr, który nim potrząsa, nie to, co wokół niego się dzieje, ale to życie, które jest w nim, w tym drzewie, przynosi ten owoc. I to jest to, co tutaj musimy się nauczyć, czego musimy się nauczyć. My nie wyczerpujemy sobie tego z rękawa, nie te owoce ducha. To musi, ten owoc ducha musi w nas wzejść, ale on może tylko wzejść, gdy jesteśmy drzewami, które Bóg nad brzegami wód mógł zasadzić, które ich owoc we właściwym czasie przynoszą. Bóg nie zasadził jakichś łysych, bezowocnych drzew, ale noszące owoc drzewa. I to jest to, co on zasadził. I gdy my przez Boga zostaliśmy zasadzeni, wtedy przez to Boże życie w nas przyniesiemy ten boski owoc. To nie idzie, nie da się inaczej. Drzewo, które nie jest drzewem owocowym, nigdy nim nie będzie. Nigdy nim się nie stanie. Tutaj macie tą różnicę. To wszystko są drzewa. Tego nie można zaprzeczyć, ale to jedno drzewo ma takie przeznaczenie, a drugie drzewo ma znowu inne przeznaczenie. I nie wszyscy ludzie mają te same przeznaczenie, ale Bóg ma ludzi na ziemi, których On włączył do swego planu i przymierza. Ludzi, za których przelała się krew baranka. Ludzi, na których przychodzi to Boże życie z powrotem. I to Boże życie w nas stwarza to uzmysłowienie i istotę Jezusa Chrystusa. Innej drogi nie ma. Gdy my moglibyśmy boskie życie sami przynieść, to już dawno byśmy to uczynili. A my na zewnątrz możemy tak czynić, jak gdyby to już było u nas. Ale w doświadczeniu się to objawi, że nam brakuje. Ale niechby już dłużej tak nie było. Powinniśmy poznać, musimy poznać, co Bóg z nas uczynił. Na co On nas przeznaczył. On mówi, ja wybrałem was na to, abyście poszli i przynieśli owoc, aby wasz owoc był trwałym. To są Jego słowa. I na to nas przeznaczył. Przejdźmy jeszcze szybko do Starego Testamentu i właśnie tutaj przeczytajmy, co już zostało przepowiedzianym w Starym Testamencie. Także o tym przymierzu jest wiele miejsc pisma, ale nie będę ich dzisiaj wszystkich tutaj czytał. Przeczytajmy może u Sofoniasza w 3 rozdziale w Starym Testamencie. Tutaj jest napisane u Sofoniasza 3 rozdział, wiersz 9. Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. Co czytaliśmy u Koryntian 13? Abyście byli jednomyślnymi. A tu jest napisane, że Bóg ludom da wargi czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. Ta Boża jednomyślność może się objawić tylko tam, gdzie nam zostały dane czyste serca. A gdzie są czyste serca, tam i są czyste usta. Gdy nam to zostało dane z łaski. Gdzie nie ma czystego serca, tam nie ma i czystych ust. Gdzie czyste serce, tam czyste usta. I błogosławieni czystego serca, bo oni będą oglądać Boga. Błogosławieni ci, którzy mają czyste usta, bo będą mówić o uczynkach Bożych. Będą wiedzieć, komu mają złożyć świadectwo. I dalej od wiersza 12. I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi. To oni ufać będą imieniu Pana. Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia. Nie będzie mówiła kłamstwa. I w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył. My wiemy, gdzie zmierza ta obietnica. To nie jest nieznanym. Ale te prorocze słowa, które zostały dane ludowi izraelskiemu, znajdują swe wypełnienie w nowotestamentowym zborze. Bóg stwarza czyste serca. Bóg stwarza czyste usta. Bóg ma resztkę ludzi, którzy należą do Jego ludu, którzy swą ufność w tym imieniu Pańskim składają, złożą. I tu jest napisane, kto swą ufność składa w Panu, ten nie będzie zawiedzionym, ani zawstydzonym, ani w sobie, czy na sobie, czy na innych, ani w Panu, ale będzie mógł się podnieść, bo Bóg wziął nas za rękę. Drodzy, ten czas nadszedł, abyśmy w pełni zrozumieli, co nam w tym przymierzu, które Bóg z nami zawarł, z łaski zostało darowane. Już nie jako stojący na zewnątrz, czy jacyś żebracy, ale jako wybrany, przez Boga zbawiony, ułaskawiony lud, dlatego, że krew baranka na krzyżu się przelała. Potem jednak przemieniam ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. Nie tylko lud izraelski, ale lud. Te pieśni chóru mówiły o tym, o wszystkich, którzy będą u Pana i tak dalej, ze wszystkich ludów, narodów i języków. Bóg ma tą trzodę wykupioną przez krew, która będzie stała przed tronem. To jest Boży fakt, o którym już nie jest jakoś coś, nie ma żadnych rokowań, ale ta sprawa jest u Boga już zakończona. I ja pozostawiam pośród Ciebie lud pokorny i ubogi. To oni ufać będą imieniu Pana. W kim mamy złożyć naszą ufność? W imieniu Pańskim, który... W imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. W imieniu Pana, które jest ponad wszelkie imię. W którym będą skłaniać się wszystkie kolana. W niebie, na ziemi i pod ziemią. To imię Pańskie będzie jeszcze uwielbione. Pozwólcie sobie powiedzieć. To wyszydzone imię Pańskie będzie wysoce wywyższane, wielce wywyższane. Wszystkie kolana się ugną i każdy język to wyzna, że Jezus jest Panem. My możemy to już dzisiaj czynić i składamy naszą ufność w pełni i całkowicie na Nim. Tu jest napisane, że nie będzie już mówione kłamstwo, ani w ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył. Czy to nie jest cudowne? Trzoda, która przyszła do pokoju, która może spoczywać, która jest pasiona. To będzie dane tej reszcie, która znalazła łaskę u Boga. Ludzie, którzy otrzymali czyste serce i czyste usta, mogą ich Bogu służyć i w Jego obecności mogą przebywać i tworzyć spokojną trzodę, której nikt już nie może straszyć. Drodzy, przychodzimy do pokoju z Bogiem, bo jest dany pokój ludowi Bożemu. Obyśmy dzisiaj wieczorem to w wierze pojęli i powiedzieli: Panie, my jesteśmy Twoim ludem przymierza. Ty zawarłeś przymierze z nami przy ofierze na krzyżu na Golgocie. Przelałeś Twoją krew, wszystkie rozprawy z wrogiem są zakończone. To dzieło zbawienia jest dokonane. Ja należę Tobie, Panie mój, który Ty wykupiłeś mnie drogą i świętą krwią. Wróg nie ma żadnego prawa, aby mnie zniewalał, aby mnie przytłaczał czy trzymał. Ta krew baranka mówi za mnie, wstawia się za mnie i on mówi: jesteś wolny, wyjdź. Ja to uczyniłem, wykonało się. Mówię jeszcze raz, nie tak długo jak Mojżesz tam rozprawiał się z Faraonem, ale gdy wszystkie te rozprawy się zawiodły i serce Faraona było zatwardzone ponad wszelką miarę, tam Bóg oznajmił swój plan zbawienia. Nie przez jakieś rozmowy czy znaki i cuda, ale przez krew baranka. I gdy ta krew została przelana, wtedy musiał ten anioł śmierci ominąć, oszczędzić. Musiał przejść, ale ten lud, który przyjął tę krew przymierza, był swobodny. Drodzy, jeszcze jesteśmy na tym świecie, ale ta krew baranka mówi za ciebie i za mnie. Ten arcykapłan szedł z tą krwią kozłów i cielców do tego najświętszego miejsca, aby dokonać przebłagania przed Panem. Bracia i siostry, Baranek Boży, on raz na zawsze ze swoją świętą Bożą krwią wszedł raz na zawsze do niebiańskiego przybytku, aby tam jako kapłan wstawiać się za nami. On dzisiaj nie śpi. On czuwa nad swoim słowem i on widzi nas dzisiaj wieczorem. On wie, że my tutaj w jego imieniu, w jego obecności jesteśmy zgromadzeni i on chce tylko, abyśmy w wierze to pojęli. I gdyby on tu mógł głosem trąby zawołać tutaj, wtedy by powiedział, gdy wtedy już ta krew baranka znaczyła wyprowadzenie i wyzwolenie Izraela, o ile więcej znaczy moja krew dla was, wyzwolenie i zbawienie. Ludu mój, wynijdź. Ty jesteś zbawiony, wykupiony, uwolniony. Jesteś ułaskawionym. Należysz mi. Wyjdź i idź za mną. Służ mi. Jestem twoim Bogiem. Ja ciebie zbawiłem, wykupiłem i tak dalej. Tego pragnie Pan. To pragnie Pan nam wpisać w serce. I to mamy przynieść na usta nasze. Nie z jakimś żebraniem, ale w pokorze, ze skłonionym sercem przynieść Bogu dziękczynienie za tak niezasłużoną łaskę, która nam się stała w udziale. Kto może to zmierzyć? Kto może to pojąć? Co Bóg uczynił? Pomimo to, On uczynił z nas synów i córki Boże. I my będziemy raz przekształceni na obraz Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Co jest napisane? Będziemy tacy, jak On jest. W 1 Jana, rozdział 3, wiersz 2 i 3. Gdy Go ujrzymy, wtedy będziemy tacy, jakim On jest. Nie możemy tego pojąć, ale to tak jest, bo Bóg to tak zamierzył. On jest tylko tym pierworodnym między wieloma braćmi. I my jesteśmy pierworodnymi. On jest Synem Bożym. I my jesteśmy synami i córkami Bożymi. On był arcykapłanem. I my jesteśmy ludem kapłanów i królów. On był wszystkim. I wszystko, czym On był, jesteśmy my. My staliśmy się tym przez łaskę Bożą, dziećmi Bożymi. Pan stał się Barankiem Bożym i On wykupił nas drogą swoją krwią na krzyżu na Golgocie. To jest krew przymierza dla ludu przymierza, ludu nowego, przymierza Nowego Testamentu. I to jest ta księga przymierza. Wszystkie słowa, wszystkie obietnice i przyrzeczenia są tak i amen. I nasz Pan mówi, tak długo, jak ten, który sporządził testament, żyje. Wtedy ten testament jest jeszcze nie jest prawomocnym, ale gdy śmierć tego, który testament sporządził, jest udowodniona, w tym momencie nabiera to pełnej mocy. I gdy nasz Pan zmarł, ten testament, który on sporządził, stał się prawomocnym i my staliśmy się dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Jezusa Chrystusa z łaski. O, gdybyśmy dzisiaj mogli dziękować z czystego serca, czystymi usty, Jemu oddawać za to chwałę. Amen. Powstańmy teraz do modlitwy. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z głębi naszych serc za Twoje potężne słowo. Dzisiaj wieczorem Ty wskazałeś nam na zbawienie, na konieczność tego, abyśmy mogli wejść do Twojego Królestwa. Dziękujemy Tobie za to, że to zawarłeś przymierze z nami. Za to jesteśmy tak wdzięczni i za to chcemy Ciebie uwielbiać, Twoje imię wywyższać. Dzisiaj jeszcze ten przymierze ma tą pełną moc. Ta Twoja krew ma tą samą moc. I każdy, kto przychodzi do Ciebie, Panie, nie będzie zawiedzonym. Chwała Twojemu cudownemu, wspaniałemu imieniowi, Panie. Przyjmujemy tą moc Twojej krwi. Racz Ty nas uświęcić i oczyścić. Daj nam ten sok życia, abyśmy te prawe owoce nosili. Chwała Twojemu imieniowi. Sami z siebie nie możemy przynosić dobrych owoców, ale gdy ten Twój sok w nas wpłynie, chwała Twojemu imieniowi. Wtedy wzejdą te cudowne, miłe owoce. Chwała i cześć za Twoją potężną mowę dzisiaj wieczorem. Alleluja. Alleluja. Tobie, Barankowi. Gloria Tobie. Ty jesteś obecny. Dzięki Tobie za to i chwała. W imieniu Jezusa. Alleluja. Alleluja. Godzien jesteś, godzien jesteś. Godzien jesteś przyjąć cześć i chwałę i uwielbienie. Godzien jesteś, o Panie. Godzien jesteś. Glory, alleluja. Glory, alleluja. Twoja prawda kroczy naprzód.